Ludzka idea zbawienia. Człowiekowi wrodzona jest myśl, że musi coś uczynić, aby być zbawionym. W dalekich Indiach są ludzie, którzy nie wiedząc o łasce Bożej, ani o tym, że życie wieczne jest darem, próbują przez swe uczynki i zasługi oraz swe wysiłki zapewnić sobie zbawienie. Oto jeden leży na łożu najeżonym gwoździami, w żarze gorejącego słońca. Inny skacze nad ogniskiem. Jeszcze inni wiążą się ślubami milczenia lub trzymają rękę wzwyż, dopóki nie zesztywnieje. Wielu czołga się lub udaje się na daleką pielgrzymkę, padając na ziemię co 6 stóp. Tysiące obmywają się w wodach Gangesu, spodziewając się przez to zasłużyć na zbawienie. Podobnie jest w prawosławiu, w judaizmie i w rzymskim katolicyzmie, które są religiami uczynku, jak wszystkie inne. Uczynki, uczynki, uczynki. O, jakież to straszne więzy, jakie nakłada religia stworzona przez człowieka. Jakże człowiek sam obciąża się przez to. Wszystko to zaś dzieje się mimo tego, iż Bóg wyraźnie i dobitnie objawił, że życie jest darem i dlatego nie można go uzyskać przy pomocy uczynków. Musisz przyjąć je jako dar. Inaczej życie wieczne nigdy nie będzie twym udziałem. Sprawujcie swe zbawienie. Biblia wyraźnie mówi: sprawujcie swe zbawienie, ale nigdzie nie mówi: pracujcie dla swego zbawienia. Nie możesz zresztą sprawować swego zbawienia, jeśli by Bóg przedtem nie przygotował go. Sprawujcie pojednanie. Takich słów też nie znajdziemy w Biblii. Uczynił to bowiem Chrystus przed 19 wiekami. Jakże beznadziejne byłoby to zadanie dla mnie, gdybym miał sam wypracować sobie pojednanie. Tylko Bóg człowiek mógł to uczynić. Oto jest młody człowiek, który wstępuje do wyższej uczelni. Idzie do sekretarza uczelni, opłaca należność i zostaje zapisany w poczet studiujących. A teraz, młody człowieku, powiada sekretarz, pracuj solidnie w ciągu studiów. Widzicie, młodzieniec nie mógł nawet zacząć pracować, dopóki nie został zapisany w poczet studentów. A teraz, w ciągu 4 lub więcej lat, będzie pracował nad przyswojeniem sobie wiedzy. Ty także, przyjacielu, musisz zacząć i musisz się dostać w poczet wyznawców, zanim będziesz mógł podjąć pracę nad sobą. Możesz rozwijać to, co Bóg sprawił w tobie, lecz nigdy, przenigdy nie możesz zapracować na swe zbawienie. Człowiek nie może nic uczynić. Człowiek nie może nic uczynić, aby zbawić samego siebie. W religiach świata krew wytoczona przez człowieka płynie do Boga i to uważa się za zasługę. Ale w chrześcijaństwie płynie ona od Boga do człowieka i to jest sprawa łaski. Fałszywi pasterze, wilki w odzieniu owczym, mówili naszym żołnierzom, że umierając na polach bitew zasłużą sobie na życie wieczne i że jeśli człowiek odda swe życie za ojczyznę, to pójdzie do nieba. Dzięki Bogu ludzie wiedzieli lepiej, że nie będą godni stanąć w obliczu świętego Boga. Człowieku, słuchaj! Wszelka krew ludzka przelana na wszystkich polach bitew w ciągu dziejów nie wystarczyłaby, aby zmazać choć jeden grzech. Ale krew Boga człowieka, przelana na Golgocie, na krzyżu, przed 19 wiekami starczy, ażeby zmazać wszystkie grzechy wszystkich ludzi, wszystkich wieków. Człowiek nie może nic uczynić, aby zasłużyć sobie na życie wieczne. Wiele stuleci temu Pan zawołał: wykonało się. Jan 19:30. Cóż może człowiek dodać do dzieła, które zostało spełnione? Jeśli moralność i prawość ludzka są wystarczające, to Chrystus nie potrzebował umierać. Bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus na próżno umarł. Galacjan 2:21. Śmierć Chrystusa byłaby największą niegodziwością w historii, jeśli człowiek miałby moc zbawić się sam. Lecz Bóg dał swego Syna dlatego, że człowiek był absolutnie bezsilny i potrzebował Zbawiciela. Moralność nie zbawi nikogo, przyjacielu, ani nie zbawi też ciebie. Faryzeusz i celnik. Dwóch ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanąwszy, tak się sam w sobie modlił. Boże, dziękuję Ci, że mnie jest jak inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał i oczu swych podnieść w niebo, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten odszedł usprawiedliwiony do domu swego więcej niżeli tamten. Łukasz 18:10-14. U faryzeusza wszystko obracało się wokół własnego ja. Ja poszczę, ja daję, ja nie jestem jak inni ludzie, ja czynię. Była to religia sprawiedliwości własnej do ostatecznych granic. I jeśli dziś spytacie ludzi, jakie są podstawy ich zbawienia, to tysiące z nich odpowiedzą: ja chodzę do kościoła, ja składam ofiary pieniężne, ja uczestniczę w szkole niedzielnej, ja zostałem ochrzczony, ja jestem aktywnym działaczem kościelnym i tak dalej. Wciąż słyszymy ja. A dla Chrystusa nie ma tu miejsca. Nie mówi się o tym, co Chrystus uczynił, ale co ja zdziałałem. Jakże inaczej mówił Paweł, który sam się nazywał pierwszym z grzeszników. Nie ja, lecz Chrystus. Przyjmijmy więc postawę grzeszników, bo taki jest nasz wieczny charakter i niech każdy z nas chlubi się tym, co Chrystus uczynił, pamiętając, że wszelka nasza osobista prawość jest jak brudny gałgan i że Jezus złożył za nas całkowity okup. Nic wielkiego, nic nie zdziałasz ty, grzeszniku, sam. Wszystko już uczynił Jezus, Mistrz i Pan. Żadne uczynki nie stanowią zasługi w dziele zbawienia. Możesz być najaktywniejszym członkiem Kościoła, a mimo to nie będziesz zbawiony, bo aktywność w Kościele nigdy jeszcze nie zbawiła nikogo. Ani nauka kościelna, ani dogmaty, ani modlitwy, ani samozaparcie, ani dziesięciny, ani łzy, ani pokuta, jakkolwiek pożyteczne, nie zbawią cię. Żaden człowiek, ani pastor, ani ksiądz nie mogą tego uczynić. I nie masz w żadnym innym zbawienia, albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12. Chrystus, tylko Chrystus może zbawić. Nie ma żadnego uczynku natury moralnej lub religijnej, dzięki któremu można by sobie, choć w najmniejszym stopniu, zasłużyć na zbawienie Boże. Najprzykładniejsze życie, jakie może prowadzić człowiek, ani też aktywna praca w Kościele, nie może przyprowadzić człowieka bliżej do Boga ani na krok. Jakkolwiek wzniosła byłaby moralność, jakkolwiek cenne byłyby uczynki sprawiedliwości, miłosierdzia, dobroczynności i ofiarnej służby na rzecz bliźnich, nie mogą się przyczynić do zasłużenia sobie na zbawienie, ani zapewnić łaskawości Bożej. Albowiem zbawienie nie jest z uczynków, aby się kto nie chlubił. Efezjan 2:9. Tak więc, przyjacielu, jeśli polegasz na tym, kim jesteś i co czynisz, to jesteś zgubiony. Człowiek nie może zbawić sam siebie. Boski plan zbawienia. Ludzki plan zbawienia zawsze się opiera na zasługach. Boży plan zbawienia oparty jest na łasce. Bóg mówi: łaską zbawieni jesteście. Efezjan 2:8. A łaska jest czymś całkowicie różnym niż zasługa. Jedno wyklucza drugie. Jeśli zbawienie dokonywa się przez łaskę, to nie można zawdzięczać go uczynkom. Jeśli zaś przez zasługi, to nie jest ono zbawieniem z łaski. Albo więc polega ono całkowicie na zasługach, albo na łasce. Łaska to jedno z najwznioślejszych pojęć w Biblii. Ewangelia łaski Bożej jest tą dobrą nowiną, która się nam zwiastuje. Jedno z najwspanialszych stwierdzeń dotyczących zbawienia Bożego znajdujemy w liście do Rzymian 3:24, gdzie czytamy: a bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie. Każde słowo jest tu brzemienne w treści. Weźmy na przykład wielkie słowo odkupienie. Ludzkość została sprzedana przez pierwszego Adama szatanowi, grzechowi i śmierci. Jezus Chrystus, przyszedłszy, zapłacił okup, biorąc na siebie grzech i karę za grzech, i w ten sposób dopełnił odkupienia. Wykupił nas z niewoli szatańskiej. On za grzesznych spłacił okup, wziąwszy na się ciężar kary. Poniósł śmierć dla pojednania tam na krzyżu, na Kalwarii. Tą ceną, którą zapłacił, było jego życie, była jego krew. Apostoł w natchnieniu mówi: nie skazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem wykupieni jesteście, ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa. Dlatego właśnie, że okup został w pełni zapłacony, Bóg może nas usprawiedliwić z wolnej swej łaski. W Ewangelii świętego Jana 15:25 mamy to samo greckie słowo, które zostało przetłumaczone darmo. Mianowicie czytamy tam: darmo mię mieli w nienawiści. To znaczy, że nie mieli żadnej podstawy, żadnej racji do tego, aby nienawidzić. Bóg usprawiedliwia człowieka też bez przyczyny, darmo. Nie ma w nas nic dobrego, co by nam pomogło zasłużyć na jego łaskawość. On usprawiedliwia nas wyłącznie na podstawie odkupicielskiego dzieła Jezusa Chrystusa. Łaska przeto jest niezasłużoną przychylnością Boga, zaś zbawienie jest z łaski, jest darem udzielonym darmo, bez zasługi. I wszystko tu pochodzi od Boga. Człowiek nie może uczynić nic, aby na to zasłużyć. Nie może ono być nabyte ani kupione. Dwie są drogi uczynienia zadość prawu. Jedna polega na tym, że się prawa przestrzega, druga zaś na tym, że się ponosi karę, jeśli się prawo przekroczy. Karą za przekroczenie zakonu była śmierć, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Rzymian 6:23. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Ezechiel 18:4. Prawo zawsze ma w pogotowiu karę i nie można go złamać bezkarnie. Lecz Bóg, chcąc zbawić grzesznika i jednocześnie zachować sprawiedliwość, ku okazaniu sprawiedliwości swojej, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jezusowej. Rzymian 3:26 dał Chrystusa, aby był ubłaganiem lub zadośćuczynieniem za grzech ludzkości, którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę w krwi Jego ku okazaniu sprawiedliwości swojej. Rzymian 3:25. A On, Jezus, jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata. Pierwszy list Jana 2:2. Jezus sprawił to, wziąwszy na siebie karę za grzech, to jest śmierć, aby Bóg mógł okazać łaskę człowiekowi. Rozpowszechnione poglądy na pokutę. Jakże trudno skłonić człowieka, by po prostu uchwycił się Boga w Jego słowie i aby wierzył w to, co Bóg mówi. Ludzie wciąż obstają przy robieniu czegoś dla przypodobania się Bogu. Weźmy na przykład rozpowszechnione poglądy na temat pokuty. W naturze ludzkiej wrodzona jest idea, że Bóg wymaga długiego okresu skruchy i żalu, gorzkich wyrzutów sumienia, godzin bezczynności spędzanych na praktykach pokutnych, z wyznawaniem grzechów i modlitwami o odpuszczenie i zbawienie. Wszystko to ma się dziać przed udzieleniem odpuszczenia. Ludzie nazywają to pokutą za grzechy. No dobrze, człowiek może być przekonany o swym grzechu, ale przekonanie o grzechu nie jest jeszcze pokutą, ani też nie stanowi nawrócenia. Jasnym też jest, w świetle Słowa Bożego, że tego rodzaju przeżycie żadną miarą nie może być podstawą zbawienia. Bóg nie każe człowiekowi niezbawionemu przechodzić przez okres tak zwanej pokuty, która w istocie nie jest pokutą, w nadziei, że jeśli człowiek odpokutuje dostatecznie długo za swoje grzechy, to Bóg mu wreszcie udzieli przebaczenia. To nie łzy pokuty, ani twa modlitwa, lecz krew barankowa daje pojednanie. Pomyśl, że pokutujesz za swoje grzechy, modlisz się o odpuszczenie i zbawienie, wyznajesz swe przewinienia Bogu i błagasz nieprzerwanie o zmiłowanie i przebaczenie. Czy to cię zbawi? Czy możesz zyskać przychylność Bożą dzięki tym uczynkom? Wiesz na pewno, że nie. W tym wszystkim, co czynisz, musi nastąpić moment odwrócenia się od tych uczynków, od łez, modlitw, wyznań i pokuty i musisz zaufać jedynie Chrystusowi, przyjąć Go, polegać na Jego przelanej krwi i wierze w dopełnione na Golgocie dzieło z całym przekonaniem, że Jezus złożył okup. Bóg w fałszywym świetle. Rozpowszechnione poglądy na pokutę jako na dzieło ludzkie stawiają Boga w fałszywym świetle. Pewnego dnia rozdawaliśmy traktaty, nalegając na wszystkich przechodniów, aby je brali. Wyobraźmy sobie, że w tym momencie za naszymi plecami przyczołgałby się na kolanach jakiś człowiek, błagając, abyśmy i jemu dali ulotkę. Co by wtedy powiedzieli ludzie? Powiedzieliby na pewno coś takiego: patrzcie na tego człowieka, ten biedak błaga ich o ulotkę, a oni po prostu odwracają się plecami do niego. Ale zapewniam was, że nie mieliśmy takiej intencji. Sprawiało nam radość, że możemy rozdzielić między ludzi całą literaturę traktatową. Wszystko, czego potrzebowali ci ludzie, to było tylko sięgnięcie ręką bez próśb po egzemplarze, któreśmy rozdzielali. Czyż nie spostrzegasz tego? Bóg nigdy nie odwraca się od człowieka. Ludzie nie potrzebują błagać Go i żebrać, aby ich zbawił. Przeciwnie, On pragnie to uczynić i czeka. Dlatego właśnie dał Syna swego. Bóg stoi twarzą w twarz i patrzy na upadłą ludzkość, nachylając się miłosiernie i wołając z miłością: pójdźcie, weźcie, zaufajcie, przyjmijcie dar zbawienia. A kiedy człowiek modli się i prosi, zamiast brać i dziękować, to stawia Boga w fałszywym świetle, jakby Bóg nie pragnął zbawić i musiał być ubłagany. Tymczasem to człowiek, niewdzięczny człowiek, czuje w sobie opory. Bóg daje życie wieczne i zaprasza ludzkość, aby ten dar przyjęła. Czy ludzie proszą o prezenty gwiazdkowe, jakby one nie były dla nich? Na pewno nie, bo baliby się urazić ofiarodawców, prosząc o to, co już dla nich zostało przygotowane. Po prostu przyjmując dar gwiazdkowy, biorą go i mówią: dziękuję. Odmieńmy przeto nasze nastawienie wobec Boga. Przyjmijmy Jego dar i złóżmy Mu dzięki. Przyjmuję życie z rąk Jezusa. I to jest wszystko, co powinien. Duch Święty stwarza mnie na nowo i tak się staję Bożym Synem. Tak, to jest proste. Masz przyjąć dar Boży przez wiarę, a Duch Święty dokona reszty. Zbawcza śmierć Jezusa Chrystusa jest podstawą, fundamentem zbawienia, a wiara jest ogniwem łączącym grzesznika z Chrystusem. Wiara zaś opiera się na obietnicy Bożej. Przeto złóż swą ufność w Panu Jezusie, a będziesz zbawiony. Dzieje apostolskie 16:31. Zgrzeszyłeś, jesteś winien i nie ma żadnej różnicy między tobą a resztą grzeszników. Lecz Bóg przygotował ratunek dla ciebie i z niewypowiedzianą radością zwiastuję ci dzisiaj, że Chrystus umarł za nasze grzechy. 1 Koryntian 15:3. O jakież to chwalebne zwiastowanie! Wspaniała wieść! Czyżbyś nie chciał jej przyjąć? Czyżbyś nie potrzebował ratunku? Przyjdź przeto. Zajmij swe miejsce jako zgubiony grzesznik. Uwierz w Jego słowo, uznaj się winnym i zdaj się na miłosierdzie Boże. Czy zechcesz to uczynić? Uczyń to. Uczyń to teraz. Rozdział 6. Fałsz i prawdziwość. Wiele jest rzeczy, które czynią ludzie, ażeby dostać się do nieba. Jeszcze więcej jest fałszywych założeń. W czym pokładamy nadzieję? Dlaczego oczekujemy od Boga, że nam każe wejść do nieba? Na jakim gruncie stoimy? Oto są pytania, na które trzeba odpowiedzieć, a są one niezwykle ważne. Naprzód zastanówmy się nad tym, co fałszywe, potem nad tym, co prawdziwe. Fałsz. 1. Religia chrześcijańska. Pierwszym fałszywym założeniem, o którym chcę mówić, jest religia chrześcijańska. Co to jest religia? Religia jest czymś, co stworzył człowiek. Gdy mówimy o kimś człowiek religijny, to mamy na myśli kogoś, kto jest ochrzczony, uczęszcza do kościoła, przystępuje do stołu pańskiego, płaci składki kościelne i tak dalej. Takiego człowieka określamy jako lojalnego członka kościoła, jako człowieka religijnego. Tak zwana religia chrześcijańska bez Chrystusa nie ma więcej siły zbawczej niż buddyzm lub islam. Mimo to w ramach owej religii chrześcijańskiej miliony katolików, koptów, prawosławnych i protestantów wierzy i oczekuje zbawienia. Czy wiecie, że jest możliwe być nawróconym, a nie narodzić się na nowo? Naprawdę wierzę, że dziesiątki tysięcy nawróconych nigdy nie dostaną się do nieba, ponieważ nie narodzili się na nowo. Nawrócili się oni od niektórych swoich grzechów, od sceptycyzmu i obojętności, a w wielu przypadkach nawrócenie oznaczało u nich przejście z jednego wyznania na drugie, nie było zaś nawróceniem do Boga. Mogli się nawracać do Kościoła, ale nie odrodzili się. A przecież należy pamiętać, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może widzieć Królestwa Bożego. Jan 3:3. Kimś takim była Pundita Rambai, znana działaczka chrześcijańska w Indiach. Opowiedziała ona sama zdumiewającą historię. Nawróciwszy się z hinduizmu na chrześcijaństwo, przyjęła chrzest i przystąpiła do kościoła i przez 8 lat żyła bardzo przykładnie. Lecz Pundita Rambai nie była chrześcijanką. Powiada ona, że nie doświadczyła nigdy przeżycia odrodzenia. Nie poznała Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela. Przyjęła ona chrześcijaństwo, lecz nie przyjęła Chrystusa. Lecz przyszła taka godzina w jej życiu, że ujrzała w sobie po raz pierwszy zgubioną grzesznicę, potrzebującą Zbawiciela. I wtedy nastąpiła wielka zmiana. Od tej chwili całe jej życie się odmieniło, poznała bowiem Chrystusa. Narodziła się na nowo, nie tylko nawróciła, ale odrodziła się też przez Ducha Świętego. Oto jej świadectwo, jakie sama o tym złożyła. Myślałam, że pokuta za grzechy i decyzja zaniechania ich była niezbędna dla uzyskania przebaczenia i że obrządek chrztu był środkiem odrodzenia oraz że moje grzechy zostały naprawdę zmazane, gdym przyjęła chrzest w imię Chrystusowe. Te i innego rodzaju myśli, które są pokrewne typowi myślenia religijnego Hindusów, trzymały się mnie uporczywie. Lecz po 8 latach od mego chrztu doszłam do przekonania, że znalazłam religię chrześcijańską, nie znalazłam natomiast Chrystusa, który jest życiem religii. Poznałam, że potrzebuję Chrystusa, a nie wyłącznie religii chrześcijańskiej. Cóż ty, przyjacielu, na to? Czy ty również może nawróciłeś się, nie doznawszy odrodzenia? Czy znasz Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela? Jeśli nie, to ostrzegam cię, że nigdy nie wejdziesz do nieba. Musicie się na nowo narodzić. 2. Przynależność do Kościoła. Następną fałszywą przesłanką jest przynależność do Kościoła. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że sam nie możesz przystąpić do Kościoła? Pozwól, że ci to wytłumaczę. Wyobraź sobie, że masz przyłączyć się do rodziny królewskiej. Czy myślisz, że przez to zaczęłaby płynąć w twoich żyłach krew królów Anglii? Na pewno nie. Jest tylko jedna droga, na której by się to mogło dokonać. Musiałbyś się narodzić na nowo w rodzinie królewskiej. To samo dotyczy Kościoła. Nie myślę teraz o Kościele katolickim czy protestanckim, lecz raczej o jedynym Kościele, prawdziwym Kościele, niewidzialnym Kościele, który jest ciałem Chrystusowym. Bóg ustanowił Kościół jako wielką rodzinę, rodzinę Bożą, i nikt nie może przyłączyć się do tej rodziny, lecz musi się w niej narodzić. W sercu jego nie może pulsować życie Boże jedynie dlatego, że przyłączył się on po prostu do jakiegoś kościoła. Inaczej mógłby mieć w swych żyłach krew królewską, nie będąc urodzonym w rodzinie królewskiej. Przyjacielu, czy narodziłeś się w rodzinie Bożej? Czy jesteś członkiem prawdziwego kościoła? Czy narodziłeś się na nowo? Czy po prostu spowodowałeś, aby twoje nazwisko zostało umieszczone w rejestrach jakiejś parafii? A w takim razie pamiętaj, że taka przynależność do kościoła nie może cię zbawić. Nie ma bowiem takiego kościoła w świecie, który mógłby zbawić. Tylko Chrystus może to uczynić. Stąd, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może widzieć Królestwa Bożego. Jan 3:3. Pamiętaj, że w niebie nie będzie ani ewangelików, ani metodystów, ani baptystów, ani zielonoświątkowców, ani anglikanów, ani ewangelicznych chrześcijan, ani katolików, ani prawosławnych. Wszelkie etykietki nadawane przez ludzi pozostaną na uboczu i jedynie ci, którzy zostali obmyci w krwi barankowej i którzy posiedli życie wieczne, będą dopuszczeni. Pytanie nie brzmi, czy jestem członkiem jakiegoś kościoła, lecz czy należę do Pana Jezusa Chrystusa. Czy moje imię jest wpisane w barankowej księdze żywota? Czy jestem grzesznikiem zbawionym przez łaskę? 3. Asceza. Inną fałszywą przesłanką jest asceza. Ludzie, odczuwając coś z ciężaru grzechu, decydują się wieść życie pełne samozaparcia i dobrych uczynków, aby się zbawić, i dlatego zostają ascetami. Mamy tu do czynienia z teorią, że nie można osiągnąć zbawienia w tym świecie z uwagi na wiele pokus, które trapią ludzkość. Stąd, rezygnując z świata, asceci żyją w odosobnieniu, w pustelni lub w klasztorze i zadają sobie wszelkie umartwienia fizyczne, aby pozyskać zbawienie. Wielu z nich udaje się na dalekie pielgrzymki do tak zwanych świętych miejsc. Tak właśnie postępował dziadzia Wasyl, postać odmalowana w poemacie słynnego poety rosyjskiego Niekrasowa. Dawniej notoryczny grzesznik, jakich wielu było w dawnej Rosji. Dzień i noc pokutowali oni, płacząc gorzko i na różne sposoby udręczali się, wyrzekając się świata, poszcząc i modląc się nieustannie. Lecz mimo swych wysiłków nie zaznawali spokoju, wciąż lękając się śmierci i w wielu wypadkach tęskniąc za powrotem do świata. Przekonali się, że zbawienie się o własnych siłach jest niemożliwością. Biblia wyraźnie i dobitnie stwierdza, że Chrystus umarł za nasze grzechy i że zgotował nam najdoskonalsze zbawienie. Nasze własne uczynki nie mogą nas zbawić. Paweł apostoł pisze do tych, którzy dążyli do doskonałości przez własne uczynki. Dlaczego jeszcze, jakbyście w świecie żyli, trzymacie się ustaw? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Według przykazań i nauk ludzkich, Kolosan 2:20-23. Cztery. Chrzest. Następną fałszywą przesłanką jest chrzest. Pragnę zaznaczyć, że wierzę w chrzest wodny z całego serca, ale nie wierzę, że chrzest jest niezbędny do zbawienia. Jeśli wasze zdanie jest odmienne, to zapominacie, co powiedział Paweł. Bo mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangelię opowiadać. 1 Koryntian 1:17. A czy myślicie, że Paweł odszedłby, zostawiając pracę niedokończoną, jeśli chrzest byłby niezbędny do zbawienia? Pomyślcie, że jakiś nawrócony człowiek umarłby, zanim by ktoś przyszedł go ochrzcić. Co by było wtedy? Pamiętajcie, że Łotr na krzyżu nie był ochrzczony. A jeśli jest jeden wyjątek, to starczy on za innych. Czy może ktokolwiek powiedzieć, że nikt z kwakrów lub członków Armii Zbawienia nie będzie zbawiony, że nikt z nich nie wejdzie do nieba? A przecież oni nie chrzczą się, ani nie przystępują do stołu pańskiego. Skoro zatem chrzest jest niezbędny do zbawienia, to wszyscy oni pójdą do piekła. Prawda, że nie możesz tak twierdzić? Ale, odpowiesz, odpowiedź w katechizmie na pytanie, kto ci dał to imię, brzmi: moi rodzice chrzestni w czasie obrzędu chrztu, przez co się stałem członkiem ciała Chrystusowego, dziecięciem Bożym i dziedzicem Królestwa Niebieskiego. Prawda, ale czy ci wiadomo, że cytujesz słowa omylnego człowieka, a nie Słowo Boże? A te słowa są zdecydowanie błędne. Mogłeś być ochrzczony i konfirmowany, a mimo to możesz być dzieckiem szatańskim, ponieważ obrządki i ceremonie nie mają nic wspólnego z zbawieniem. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, lecz kto nie uwierzy,
będzie potępiony. Marek 16:16. Uwierzyć Ewangelii to wielka rzecz. Bez wiary chrzest nie ma znaczenia. Zauważ z całą sumiennością, że Jezus nie powiedział: ten, kto nie ochrzci się, będzie potępiony, lecz ten, kto nie uwierzy. Wiara jest absolutnie istotna dla zbawienia, lecz nigdzie w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że chrzest jest istotny dla zbawienia. 1 Koryntian 1:17. Dzieje Apostolskie 20:21. Chrzest nigdy nie poprzedza wiary, a jeśli poprzedza, to jest on chrztem niewierzących. Jeśli się człowiek nie narodzi z wody i z ducha, Jan 3:5. Woda w tym fragmencie, jak i w innych miejscach, gdzie mowa o narodzinach duchowych, oznacza Słowo Boże. Efezjan 3:26. Jedno jest wydarzenie opisane w Nowym Testamencie, które stawia pod znakiem zapytania sprawy chrztu w powiązaniu z zbawieniem. Mianowicie nawrócenie Korneliusza i jego domu. Dzieje Apostolskie 10:43-48, 11:14-17. Duch Święty zstąpił na nich i zaczęli mówić językami. I byli zbawieni, tak mówią nam te wersety. Dopiero po tym wszystkim zostali ochrzczeni. Pomyśl, że po przyjęciu chrztu popadasz w grzech. Czy pozostajesz zbawiony? Czy zbawienie wyzwala cię, zmienia i czyni cię nowym stworzeniem? I nazwiesz imię Jego Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów ich. Mateusz 1:21. Zbawi lud swój nie w grzechach ich, lecz od grzechów. Jeśli nie jesteś zbawiony od grzechów, to w ogóle nie jesteś zbawiony. Czy chrzest może tego dokonać? W końcu, i to jest nieodparty argument, uczynienie z chrztu warunku zbawienia stoi w sprzeczności z wielką nauką Pawła dotyczącą łaski Bożej. Wciąż nieustannie znajdujemy w Nowym Testamencie pouczenia, że jedynym warunkiem zbawienia jest wiara. I ta masa nieomylnych dowodów nie może być pomijana. Tysiące doznało odrodzenia duchowego, jeśli się uwzględni choćby tylko takie fragmenty Nowego Testamentu. Jan 1:12, 3:14-18, 5:24, 6:47. Dzieje Apostolskie 10:43, 13:39, 16:31. Rzymian 1:16, 3:19-26, 4:5. Galacjan 2:16. Efezjan 2:8-9. Filipian 3:9. Cóż mamy do powiedzenia, jeśli Duch Boży przyświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy narodzeni z Boga, nawet jeśli nie byliśmy ochrzczeni? Zbawienie dokonywa się albo przez uczynki, albo z łaski, ale nie dzięki jednemu i drugiemu. Paweł wyjaśnił to dobitnie w listach do Rzymian i do Galatów w szczególności. Pisał on, ażeby dowieść konsekwentnie, że zbawienie dokonywa się całkowicie z łaski, a nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Efezjan 2:9. Człowiek zatem może robić wszystko, czy to zachować zakon, czy to chrzcić się, czy konfirmować, przystępować do stołu pańskiego, czy co innego. Ach, te uczynki. Człowieku, Chrystus dokonał wszystkiego na Golgocie. Przestań czynić, a uwierz. 5. Pośrednictwo. Następną fałszywą przesłanką jest wyobrażenie o pośrednictwie. Mówiąc o pośrednictwie, Mam na myśli odwoływanie się do pomocy i adorowania Marii Panny, świętych, w których pośrednictwo między człowiekiem a Jezusem wielu wierzy. Rozpowszechniony pogląd jest taki. Jestem wielkim grzesznikiem i dlatego nie mogę zapewne zbawić się, lecz mam pośredników w niebie, których zasługi i wstawiennictwo za mną mogą otworzyć dla mnie drzwi królestwa. Oni modlą się za mnie i ich modlitwy wpływają na Chrystusa. Wielu grzeszników, którzy nie chcą się rozstać z swoimi grzechami, pokłada swe zaufanie w czyjś wpływ na Boga. Nigdy ani Maria Panna, ani święci nie będą mogli uczynić czegoś takiego dla grzesznego człowieka. Zbawienie nie dokonało się dzięki Marii Pannie, ani dzięki świętym, lecz dokonało się ono tylko przez Chrystusa i przezeń tylko mamy dostęp do Boga. Albowiem nie masz żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które byśmy mieli być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12. Bo jeden jest Bóg, jeden też jest pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy list Tymoteusza 2:5. Zwróć uwagę, jeden jest pośrednik, nawet nie dwóch, a tym jednym, jedynym nie jest Maria Panna, ani żaden święty, lecz sam Pan Jezus Chrystus. Jeśli by jakiś sławny adwokat podjął się obrony Twojej sprawy, to po co miałbyś szukać innych obrońców o gorszych kwalifikacjach? Nasz niebieski obrońca, nasz jedyny pośrednik, jak Pismo Święte wyraźnie stwierdza, to Pan Jezus Chrystus. Jeśli Jego pośrednictwo jest wystarczające, a Bóg mówi, że tak jest, to dlaczego zwracać się do kogo innego? Przyjacielu, nie powinieneś bać się pójść ze swymi grzechami do Jezusa. On przyjmuje każdego. On jest przyjacielem grzeszników. Lecz jeśli obstajesz przy tym, aby uciekać się do innych pośredników, nie rozstając się ze swoimi grzechami, to nic nie zyskasz, ponieważ nikt z nich nic ci nie pomoże. 6. Zachowywanie przykazań. Jedną z bardzo rozpowszechnionych, a fałszywych przesłanek jest zachowywanie przykazań. Czy to jest Twoją nadzieją? Dobrze. Wyobraźmy sobie, że Ci się udało zachowywać je wszystkie, lecz wówczas Twoje doświadczenie będzie tylko negatywne. Zbawienie nie polega bowiem na tym, że ktoś się wstrzymuje od pewnej liczby występków. Zbawienie nie polega ani na tym, by czegoś nie czynić lub by coś wypełnić. Zbawienie polega na tym, co zostało dokonane. Oczywiście nie przez Ciebie, lecz przez Chrystusa. To tylko Jego czyny się liczą, a nie Twoje. Oto człowiek, któremu zostało parę minut życia. Co muszę uczynić, aby być zbawionym? Woła on. Zachowuj przykazania, odpowiadasz mu. Lecz ja nie mam czasu nawet zacząć. Ja umieram. Ach tak, to prawda. To aż nazbyt prawdziwe. Na łożu śmierci nie ma czasu, ażeby zacząć zachowywać przykazania. Jeśli przestrzeganie zakonu jest jedyną nadzieją zbawienia człowieka, to jest on już zgubiony, albowiem Jezus mówi wyraźnie i dobitnie. Żaden z was nie przestrzega zakonu. Jan 7:19. A jeśli ci się wydaje, że ty przestrzegasz zakon, to przeczytaj z namysłem słowa zapisane u Mateusza 5:27-28 oraz 22:34-40. Ale pomyślmy, że zachowujesz przykazania. To jednak nie obdarzy cię życiem wiecznym. Nie biorę imienia Bożego nadaremno. Nie zabijam, nie kradnę, nie cudzołożę. Mogę zachowywać wszystkie przykazania, włącznie z święceniem żydowskiego sabatu, a mimo to ignorować Jezusa Chrystusa i Jego zbawczą śmierć. Bóg nie obiecał życia wiecznego dlatego tylko, że nie robią pewnych rzeczy. Nie, przyjacielu. Zachowywanie przykazań nie zapewni ci życia wiecznego. Słuchaj. Albowiem gdyby był dany zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie bez zakonu była sprawiedliwość. Galacjan 3:21. 7. Modlitwy za zmarłych. A oto inna fałszywa przesłanka. Modlitwy za umarłych. Jeśli w tym życiu nie będę zbawiony, to jeszcze jest dla mnie nadzieja. Mogę bowiem uzyskać zbawienie po śmierci. Taka jest wiara wielu chrześcijan z metryki w istniejących kościołach historycznych. W jaki sposób spodziewają się oni zbawienia po śmierci? O, powiadają tacy ludzie, Kościół będzie się modlił za odpoczynek naszych dusz. Taka podstawa zbawienia jest przeciwna zdrowemu rozsądkowi, a także zasadom sprawiedliwości, bo polegając na niej, grzesznik popada bez przeszkód w przestępstwa, wierząc, że po śmierci Kościół będzie się modlić za niego. Kiedy bogacz, znajdujący się w podziemiach, wzdychał za złagodzeniem męczarni, powiedziano mu, że między nim a Łazarzem jest przepaść wielka i że jest ona tak utwierdzona, że ani on, ani Łazarz nie mogą jej przekroczyć. Stąd ulga była niemożliwa. Łukasz 16:26. Żaden kościół nie mógł go wymodlić. Bóg przyjmuje każdego grzesznika, który szczerze pokutuje i usprawiedliwia go na podstawie jego wiary jedynie w przelaną krew Pana Jezusa Chrystusa i przez to udziela mu życie wieczne. Zamiast zatem trwać w grzechu na tym świecie z nadzieją, że po śmierci ktoś cię wymodli z czyśćca, uczyń jedyną rzecz, jaka jest do zrobienia. Przyjmij Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, póki jeszcze jesteś tu na ziemi. Oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. 2 Koryntian 6:2. 8. Najszlachetniejsze poczynania. Może fałszywą przesłanką, na jakiej się opierasz, jest czynienie najszlachetniejszych rzeczy, do jakich jesteś zdolny. Ale pozwól, bym ci zadał pytanie. Czy chociaż raz nie powiodło ci się dokonać najlepszej rzeczy, do jakiej byś był zdolny? Przyznasz chyba, że nie jeden raz mogłeś postąpić jeszcze lepiej, aniżeli postąpiłeś. Tak więc przyznając to, gubisz się sam, ponieważ jeśli czynienie tego, co najlepsze w twojej mocy, jest gruntem, na którym opierasz nadzieję zbawienia, to musisz zginąć. Wiesz bowiem doskonale, że nikt nie żył czyniąc to, co najlepsze w jego mocy w każdym momencie. Grunt przeto, na którym stoisz, usunął ci się spod stóp. Oto są niektóre fałszywe przysłanki. Czy któraś z nich nie decyduje o twojej postawie? Czy stoisz na piasku, czy zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, który jest opoką wieków? Nie daj się oszukiwać nikomu. Zbawienie dokonywa się wyłącznie przez Chrystusa. Wszystko inne jest daremne. Droga ludzka do niczego nie doprowadzi.